Wydawnictwo literackie przedstawia Lucy Maud Montgomery, Ania z Avonlea. Czyta Maria Severin. Działo się to w piękne sierpniowe popołudnie na wyspie księcia Edwarda. Na czerwonym kamiennym progu domu siedziała Ania, smukłe dziewczę lat 16,5, o poważnych szarych oczach i rudych włosach, zwanych przez przyjaciół kasztanowatymi. Właśnie postanowiła przetłumaczyć kilkanaście wierszy Wergiliusza. Lecz sierpniowe popołudnie, kiedy błękitne mgły okalają wzgórza pokryte zbożem, lekki wietrzyk szepce tajemniczo wśród topoli, a szkarłat maków płonie na tle ciemnego gąszczu młodych świerków, takie sierpniowe popołudnie nadaje się raczej do marzeń niż do studiów nad martwym językiem. Toteż wkrótce zapomniany Wergiliusz zsunął się na ziemię, Ania zaś, z głową wspartą na splecionych dłoniach i wzrokiem utkwionym we wspaniałą masę obłoków, kłębiących się jak wielka biała góra nad domem pana Harrisona, daleka była od spraw codziennego życia. Bujała właśnie w rozkosznym świecie, gdzie pewna kierowniczka szkoły dokonywała cudów, budując losy przyszłych mężów stanu, wpajając wzniosłe ideały w młodociane umysły i serca. Co prawda, jeśli trzeźwo spojrzeć na rzeczy, co należy przyznać Ani zdarzało się rzadko, było mało prawdopodobieństwa, iżby w szkole w Avonlea znalazło się wiele obiecującego materiału na przyszłych sławnych ludzi. Ale przecież trudno przewidzieć, co się może stać, jeśli nauczycielka użyje całego swojego wpływu. Ania optymistycznie zapatrywała się na to, co potrafi zdziałać nauczycielka, jeśli będzie odpowiednio postępować. W tej chwili oczami swej bogatej wyobraźni widziała siebie za lat 40 w towarzystwie znakomitej osobistości. Może jakiegoś rektora uniwersytetu lub prezydenta Kanady. Było to jeszcze osnute mgłą tajemnicy. Osobistość ta pochylała się nad pomarszczoną ręką swej dawnej nauczycielki, zapewniając ją, że to ona pierwsza wznieciła w dzisiejszym prezydencie czy rektorze szczytne ambicje i że naukom, wpajanym kiedyś w wychowanków szkoły w Avonlea, zawdzięcza całe powodzenie swego życia. Te miłe marzenia przerwane zostały nagle w sposób arcyniemiły. Na drodze ukazała się pędząca krowa, a w kilka sekund potem zjawił się pan Harrison, jeżeli zjawił się, nie jest zbyt łagodnym określeniem jego sposobu wtargnięcia na podwórze. Przeskoczył płot, nie czekając otwarcia furtki i groźnie mierzył wzrokiem Anię, która, zerwawszy się na równe nogi, spoglądała nań oszołomiona. Pan Harrison od niedawna był ich sąsiadem i Ania znała go tylko z widzenia. Wczesną wiosną, zanim powróciła z seminarium do domu, Robert Bell, którego ziemia graniczyła z fermą Cadbertów, sprzedał swą posiadłość i przeniósł się do Charlottetown. O obecnym właścicielu wiedziano tylko, że się nazywa Harrison i pochodzi z Nowego Brunswicku. Lecz zanim miesiąc minął, przybysz zyskał w Avonlea reputację oryginała.
Dziwadło, zwykła mawiać pani Małgorzata Lindę.
Pani Małgorzata lubiła mówić prawdę w oczy. Pamiętają to zapewne dobrze nasi czytelnicy. Pan Harrison różnił się niewątpliwie od innych ludzi, a to jest przecież charakterystyczną cechą dziwadeł. Sam zajmował się gospodarstwem i publicznie oświadczał, iż nie życzy sobie zwariowanych bab w obrębie swej siedziby. Avonlejski świat kobiecy mścił się na nim za to, opowiadając straszliwe historie o jego gospodarce i prowadzeniu kuchni. Janek Carter z Białych Piasków, zgodzony przez niego do pomocy, był właśnie źródłem tych nieprawdopodobnych wieści. Opowiadał na przykład, że jego chlebodawca nie uznawał stałych godzin posiłku. Będąc głodnym, przegryzał coś niecoś i jeżeli Janek znajdował się wtedy w pobliżu, to otrzymywał swą porcję. Jeśli zaś nie, musiał czekać chwili, gdy głód znów dokuczył staremu dziwakowi. Janek żałośnie zapewniał, iż byłby się zagłodził na śmierć, gdyby nie okoliczność, że w niedzielę, którą spędzał w domu, podjadał sobie, a w poniedziałek zabierał koszyk zapasów, troskliwie przygotowywanych przez matkę. Zmywanie naczyń odbywało się w tym wariackim domu jedynie w dżdżyste dni niedzielne. Gospodarz zabierał się wtedy zamaszyście do pracy, zmywał wszystkie naczynia w beczce z wodą deszczową, po czym pozwalał im obsychać na powietrzu. Poza tym pan Harrison był twardym człowiekiem.
proszony o wzięcie udziału w składce na wynagrodzenie dla pastora Alana, odrzekł, iż nie zwykł kupować kota w worku. Przede wszystkim musi się przekonać, ile korzyści materialnych uzyska z kazań pastorskich. Gdy zaś pani Lindę zjawiła się u niego, prosząc o składkę na cele misjonarskie, przy sposobności pragnęła obejrzeć wnętrze domu, oświadczył ironicznie, że pośród starych kumoszek Avonlea jest więcej poganek niż gdziekolwiek na świecie. I gdyby pani Lindę zamierzała zorganizować misję, która by je nawracała, chętnie by jej w tym dopomógł. Pani Lindę wyszła oburzona. Opowiadała potem, że to łaska boska, iż pani Bell leży w grobie, bo przecież serce musiałoby jej pęknąć na widok stanu gospodarstwa, którym kiedyś słusznie chlubiła się. Ona szorowała podłogę w kuchni co drugi dzień, mówiła zirytowana do Maryli. A teraz musiałam unieść spódnicę, wchodząc w progi tego domu. Na domiar złego pan Harrison chował papugę, imbirka. Dotychczas nikt w Avonlea nie chował papug. Było to więc rzeczą co najmniej gorszącą. I co za papugę? Jeśli wierzyć słowom Janka, nie znalazłoby się na świecie drugiego tak bezbożnego ptaka. Imbirek klął strasznie. Pani Carter odebrałaby już dawno Janka ze służby, ale to niełatwo znaleźć posadę dla chłopca. Któregoś dnia, gdy Janek pochylił się zbytnio nad klatką, imbirek zdrapał mu z szyi kawał skóry. Pani Carter pokazywała każdemu tę bliznę, gdy biedny dzieciak wracał w niedzielę do domu. Wszystkie te opowiadania odżyły w umyśle Ani, gdy pan Harrison stanął przed nią oniemiały z gniewu. Nawet w chwilach najlepszego humoru nie mógł uchodzić za przystojnego mężczyznę. Był bowiem niski, tęgi i łysy. Ale teraz ta purpurowa ze złości twarz, z oczami prawie wyskakującymi z orbit, wydała się Ani najbrzydsza na świecie. Nagle pan Harrison odzyskał głos. — Nie pozwolę dłużej na to! — wykrztusił. — Ani dnia dłużej, słyszy panna? Jak mi Bóg miły, zdarza się to po raz trzeci, moja panno. W takich razach cierpliwość przestaje być cnotą, moja panno. Ostrzegałem ciotkę panny, żeby się to więcej nie zdarzyło. Nie dopilnowała. Znów ta sama historia. Chciałbym wiedzieć, co sobie właściwie myśli ta jejmość. Po to tu przychodzę, moja panno.
Może mi pan zechce wytłumaczyć, co się stało? Spytała Ania, przybierając minę pełną godności. Ostatnimi czasy pilnie ćwiczyła tę minę, aby ją mieć w pogotowiu, gdy obejmie posadę w szkole. Na wściekłym z gniewu panu Harrisonie nie uczyniła jednak żadnego wrażenia.
Co się stało? Jak mi Bóg miły, dość złego, moja panno. Przed chwilą zdybałem krowę twojej ciotki w moim owsie. Zdarza się to po raz trzeci, zapamiętaj sobie. Znalazłam ją tam w zeszły wtorek i znowu wczoraj. Byłem i zapowiedziałem ciotce, żeby się to więcej nie powtórzyło. A ona jednak znowu dopuściła do tego. Gdzie jest twoja ciotka, moja panno? Chcę się z nią zobaczyć i powiedzieć, co o tym myślę. Powiedzieć jej, co o tym myśli Jakub Harrison.
Jeśli pan mówi o Maryli Cuthbert, nie jest ona wcale moją ciotką. A poza tym pojechała do Grafton w odwiedziny do ciężko chorej krewnej, rzekła Ania tonem pełnym wzrastającej godności. Bardzo mi przykro, że moja krowa weszła w pańskie zboże. Jest to bowiem moja krowa, nie panny Cuthbert. 3 lata temu kupił ją Mateusz od pana Bella jako małe cielątko. Ofiarował mi ją na własność.
Przykro ci, moja panno? To nic nie pomoże. Chodź lepiej i zobacz, jaką szkodę wyrządziło to bydle w moim owsie. Zdeptało go wszerz i wzdłuż, moja panno.
Bardzo mi przykro, powtórzyła Ania z naciskiem. Ale gdyby pański płot był w lepszym stanie, Doli nie udałoby się pewno wpaść w owies. To pańska część płotu oddziela nasze pastwisko od pańskiego owsa, a właśnie wczoraj zauważyłam, że nie jest on w wielkim porządku.
Mój płot jest w zupełnym porządku,
wybuchnął pan Harrison, rozjątrzony jeszcze bardziej tym przeniesieniem walki na jego własny teren.
Ale nawet mury więzienne nie powstrzymałyby tego wcielonego czorta. A tobie, ruda wiewiórko, radziłbym, żebyś raczej pilnowała swojej krowy, która niszczy zboże obcych ludzi. Byłoby to odpowiedniejsze zajęcie niż czytanie romansów.
Dodał, groźnie spoglądając na niewinną okładkę Wergiliusza, leżącego u stóp Ani. W tej chwili czerwone były nie tylko włosy Ani, które zawsze stanowiły jej najdrażliwszy punkt.
Wolę mieć rude włosy, niż tylko parę kosmyków koło uszu – odparła.
Strzał trafił. Pan Harrison był bowiem bardzo wrażliwy, gdy chodziło o jego łysą czaszkę. Gniew dławił go, więc tylko dzikim wzrokiem przeszywał Anię, która opanowawszy się, wyzyskiwała swą przewagę.
Mogę mieć względy dla pana, panie Harrison, ponieważ mam bujną wyobraźnię. Łatwo mi wyobrazić sobie, jak przykro jest spotkać cudzą krowę w swoim owsie. Dlatego nie żywię do pana urazy za to, co pan powiedział. Przyrzekam, że Doli nigdy już nie wtargnie na pańskie pole. Nigdy. Daję panu słowo honoru.
Dobrze. Pamiętaj, panna, by się to więcej nie przetrafiło.
Odburknął pan Harrison trochę łagodniejszym tonem, lecz wyniósł się gniewny, czego dowodem były dochodzące jeszcze z oddali pomruki. Wstrząśnięta do głębi Ania przebiegła podwórze, ażeby zamknąć niesforną Doli w zagrodzie.
Stąd się już nie wydostanie, chyba że wyrwie płot. Teraz zachowuje się zupełnie spokojnie. Ręczę, że ta uczta w owsie nie pójdzie jej na zdrowie. Żałuję, że nie sprzedałam jej panu Shirerowi, gdy mnie nagabywał o to w zeszłym tygodniu. Lecz zamierzałam sprzedać ją wraz z resztą bydła. Teraz przekonałam się, że pan Harrison jest rzeczywiście dziwakiem, a już na pewno nie ma w nim nic pokrewnej duszy.
Gdy Ania wracała do domu, na podwórze zajechała Maryla. Ania pobiegła przygotować herbatę. Przy podwieczorku omawiały sprawę Doli.
A, oby już było po sprzedaży, mówiła Maryla. Jakaż to odpowiedzialność mieć tyle bydła koło domu, gdy pastuchem jest taki Marcin, na którym w ogóle nie można polegać. Miał już wrócić wczoraj wieczorem z pogrzebu ciotki. Przyrzekł solennie, że się nie spóźni, jeżeli go zwolnię na cały dzień. Dalibóg nie wiem, ile ma tych ciotek. Służy u nas od roku, a oto już czwarta umiera. Wdzięczna będę niebu, gdy się skończą zbiory i pan Bary obejmie gospodarstwo. Doli musi pozostać w zamknięciu do chwili powrotu Marcina. Wtedy przeprowadzimy ją na tylne pastwisko, gdzie trzeba będzie wyreperować płoty. Ach, ten świat pełen jest zgryzot, jak słusznie twierdzi pani Lindę. Oto biedna Maria Kit jest umierająca i nie wiem doprawdy, co się stanie z jej dwojgiem dzieci. Ma wprawdzie brata w Kolumbii, do którego pisała, lecz do tej chwili nie otrzymała ani słowa odpowiedzi.
Cóż to za dzieci? W jakim wieku?
Mają 7 rok. Bliźnięta.
Ja zawsze przepadałam za bliźniętami od czasu, gdy pani Hammond miała ich tyle.
Zawołała Ania żywo.
Czy ładne?
Boże miły, trudno osądzić. Były takie brudne. Wyobraź sobie, Tadzio zagniatał ciasto z błota, gdy Tola przybiegła, żeby wezwać go do matki. Mała popłakała się, gdy ten urwis wepchnął ją w największą kałużę, a żeby ją przekonać, iż nie ma powodu do płaczu, sam także wlazł w błoto i zaczął się w nim tarzać. Maria twierdzi, że Tola jest bardzo dobrym dzieckiem, za to Tadzio niezwykle swawolnym. Co prawda nikt go nie wychowywał, stracił ojca, gdy był niemowlęciem, a Maria prawie ciągle choruje.
Żal mi zawsze dzieci, których nie miał kto wychowywać, rzekła Ania poważnie. Mnie też brak było opiekunów, dopóki nie dostałam się do was. Sądzę, że ich wuj zajmie się nimi. A jakąż krewną Maryli jest właściwie pani Kit?
Maria? Żadną. To jej mąż. Jej mąż był naszym dalekim kuzynem. Spójrz tylko, pani Lindę nadchodzi. Zapewne ciekawa jest nowin o Marii.
Nie opowiadaj jej, aby awantury z panem Harrisonem i Doli,
błagała Ania.
Bądź spokojna,
przyrzekła Maryla. Lecz obietnica ta okazała się zbyteczna, gdyż zaledwie pani Lindę zdążyła wygodnie zasiąść, odezwała się.
Wracając dziś z Carmody do domu, widziałam, jak pan Harrison wyganiał waszą Doli ze swego owsa. Wydawał mi się wściekły. Czy narobił wiele zamieszania?
Ania ukradkiem wymieniła z Marylą rozbawione spojrzenie. Zaiste, mało co w Avonlea mogło ujść czujnemu oku pani Lindę. Właśnie dziś rano Ania zawyrokowała.
Jeśli wejdziesz do swego pokoju nawet o północy, zareglujesz drzwi, pospuszczasz rolety i kichniesz, to z pewnością nazajutrz pani Lindę zapyta cię o twój katar.
Prawdopodobnie,
odpowiedziała Maryla, zwracając się do pani Lindę.
Pojechałam do Grafton, więc tylko Ania była świadkiem jego humoru.
Wydał mi się bardzo niemiłym jegomościem,
oświadczyła Ania z pełnym urazy ruchem rudej główki.
Nigdy nie wygłosiłaś trafniejszego zdania,
rzekła pani Małgorzata uroczyście. Ja od razu przewidziałam awantury, gdy Robert Bell sprzedawał swój folwark obywatelowi Nowego Brunszwiku. Ot co? Nie wiem, do czego dojdzie w Avonlea, jeśli tylu obcych tu osiądzie. Wkrótce człowiek nie będzie się czuł bezpieczny nawet we własnym łóżku.
A jacyż nowi przybysze sprowadzają się jeszcze do nas?
Spytała Maryla. Czy nie słyszałyście o tym? Przede wszystkim jakaś rodzina Donnellów wynajęła stary dom Piotra Sloana. Piotr oddał Donnellowi zarząd młyna. Pochodzą oni ze wschodu i nikt ich nie zna. Następnie rodzina tych nędzarzy Cottonów przenosi się z białych piasków tutaj i będzie tylko ciężarem dla gminy. On jest suchotnikiem. Gdy zaś nie choruje, kradnie. A jego żona to niedojda, która nie potrafi wziąć się do niczego. Wyobraźcie sobie, że zmywa naczynia siedząc. Dalej, Grzegorzowa Paj wzięła na wychowanie bratanka swego męża, sierotę Antosia. Ma on uczęszczać do twojej szkoły, Aniu. Możesz więc oczekiwać niejednej awanturki. Ot co? I jeszcze jeden obcy uczeń, Paweł Irving, przybywa ze Stanów Zjednoczonych, aby zamieszkać u babki. Pamiętasz jego ojca, Marylo, Stefana Irvinga, który zdradził Lawendę Louise z Grafton?
Ależ jej nie zdradził, bo sprzeczali się tylko. Myślę, że wina była obustronna.
Mniejsza z tym. Bądź co bądź nie ożenił się z nią i powiadają, że ona od owego czasu strasznie zdziwaczała. Mieszka samotnie w tym kamiennym domku, który nazwała chatką Ech. Stefan zaś wywędrował do Stanów, zawarł spółkę ze swym wujem i ożenił się z Amerykanką. Od tego czasu nie zawitał nigdy do Kanady, tylko matka odwiedzała go parokrotnie. Przed 2 laty umarła mu żona, więc teraz przysyła swego malca na naukę do matki. Chłopiec ma lat 10 i wątpię, czy będzie z niego miły uczeń. Nigdy nie można ręczyć za tych Jankesów.
Pani Lindę spoglądała nieufnie na wszystkich, którzy mieli nieszczęście urodzić się lub wychować gdziekolwiek poza granicami wyspy księcia Edwarda. Mogli to być porządni ludzie, zapewne, ale słuszniej było mieć się wobec nich na baczności. A już szczególną niechęć żywiła do Amerykanów, gdyż w swoim czasie pewien nieuczciwy chlebodawca oszukał na $10 jej męża, pracującego w Bostonie. Za to oszustwo pani Małgorzata czyniła odpowiedzialnymi całe Stany Zjednoczone i żadne moce niebieskie ani piekielne nie przekonałyby jej, że nie ma słuszności.
Trochę obcego żywiołu nie zaszkodzi szkole w Avonlea, zauważyła Maryla sucho. A jeśli ten chłopczyk jest choć odrobinę podobny do swego ojca, musi być bardzo miły. Stefan Irving był najsympatyczniejszym chłopcem, jaki kiedykolwiek wyrósł w naszych stronach, chociaż niektórzy uważali go za dumnego. Pani Irving będzie na pewno bardzo szczęśliwa, że dziecko do niej wróci. Żyła tak osamotniona od śmierci męża.
O! Malec może być miły, ale będzie się znacznie różnił od naszych dzieci, rzekła pani Małgorzata, jak gdyby to rozstrzygało sprawę. Nie zmieniała łatwo swych sądów o ludziach, miejscach ani rzeczach. Cóż to, Aniu? Słyszę, że zakładacie jakieś koło miłośników Avonlea, mając na celu dokonywanie ulepszeń?
Rozmawialiśmy o tym na ostatnim posiedzeniu naszego klubu, odpowiedziała Ania, rumieniąc się. Myśl ta podobała się wszystkim członkom, dziewczętom i chłopcom, a nawet i państwu Alan. W wielu wioskach powstały obecnie takie stowarzyszenia.
O, dobrego ty sobie naważysz piwa, dziewczyno. Daj temu lepiej spokój. Ludzie nie lubią, żeby ich ulepszać.
Ależ my nie będziemy ulepszać ludzi. Chodzi o samą wioskę. Dużo rzeczy trzeba zmienić, by ją upiększyć. Na przykład, jeśli by udało nam się namówić pana Boltera do zburzenia tej jego ohydnej starej chałupy, czyżby to nie było krokiem naprzód?
Bezwarunkowo, przyznała pani Małgorzata. Ta ruina jest od lat cierniem w oku całej osady. Chciałabym tylko zobaczyć i usłyszeć, jak to wy, miłośnicy, potraficie przekonać pana Boltera, żeby uczynił coś bezpłatnie dla dobra publicznego. Ot co? Przykro mi zniechęcać cię, Aniu, bo może to niezły projekt, chociaż przypuszczam, że wygrzebaliście go z jakiegoś wariackiego amerykańskiego tygodnika. Będziesz miała w szkole ręce pełne roboty, więc radzę ci jak przyjaciel, nie zawracaj sobie głowy tymi pomysłami. Ot co? Cóż z tego? Wiem, że nie rzucisz raz powziętego zamiaru. Zawsze umiałaś przeprowadzić to, do czego dążyłaś.
Coś w stanowczych liniach ust Ani świadczyło, że pani Lindę miała słuszność. Ania całą duszą pragnęła założenia koła miłośników Avonlea.
Gilbert Blythe, który był nauczycielem w Białych Piaskach, ale soboty i niedziele spędzał w domu, również zapalił się do tego projektu. Reszta zaś młodzieży chętnie zgadzała się na wszystko, co dawało okazję do spotkań i, co za tym idzie, do wesołej rozrywki. Nikt też, oprócz Ani i Gilberta, nie zdawał sobie jasno sprawy, jakie ulepszenia będą wprowadzać. Ania zaś i Gilbert omawiali ten temat tak długo, aż powstała w ich wyobraźni idealna Avonlea, bardzo niepodobna do rzeczywistej. Pani Małgorzata wystąpiła jeszcze z jedną nowiną.
Szkołę w Carmody obejmuje niejaka Priscilla Grant. Czy to nie twoja koleżanka z seminarium, Aniu?
Tak, naturalnie, jak to cudownie, że Priscilla będzie w Carmody,
wykrzyknęła Ania. Jej szare oczy zajaśniały jak gwiazdy, a pani Lindę po raz nie wiadomo który musiała się zastanowić, czy Ania jest ładna, czy brzydka. Wciąż jeszcze nie znajdowała zadowalającej odpowiedzi na to pytanie.